Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo się cieszę, że mogę z Państwem się spotkać właśnie w ten sposób. Przez ostatnie 4 lata na wszystkich dniach skupienia też byłem, tylko siedziałem tutaj w konfesjonale. Jestem trochę onieśmielony, bo zazwyczaj ksiądz proboszcz zaprasza wykładowców, profesorów, doktorów. A ja jestem wikariuszem. Poprosił mnie, abym powiedział... I chciałem, żeby dzisiejsze nasze spotkanie nie było stricte wykładem na temat opatrzności Bożej, ale chciałem podzielić się kilkoma myślami, refleksjami, które mogą pomóc nam przeżywać naszą wiarę. Pierwsza rzecz. Bóg jest tajemnicą. I myślę, że wy, którzy często macie doświadczenie o wiele więcej lat niż ja, doskonale o tym wiecie. Bóg jest tajemnicą. I cokolwiek byśmy o Nim nie powiedzieli, to Bóg jest inny niż wszystkie nasze opowiadania, niż wszystkie nasze słowa. Bo nie jesteśmy w stanie opowiedzieć o Bogu i o tym, jak o nas się troszczy. Bóg jest zawsze inny. Ja ulubiłem i polubiłem kiedyś taką historię i często ją powtarzam a propos Boga. Jaki jest Bóg? Kiedyś mama przyłapała swojego syna, Jasia, jak podkrada cukierki z kredensu. I postanowiła wykorzystać ten fakt jako pedagogiczny moment wychowania. I mówi tak, Jasiu, czy to ty podkradasz cukierki z kredensu? Tak, mamo. Jasiu, a czy ty wiesz, że kiedy bierzesz cukierki z kredensu, Pan Bóg na ciebie patrzy? Wiem, mamo. I co wtedy Pan Bóg do ciebie mówi? Jasiu, jesteś tu tylko ty i ja. Weź 2. I to jest właściwa reakcja na Boga. Kiedy słyszymy o Bogu, mamy się uśmiechnąć. Bóg, Jego tajemnica ma wywołać w nas radość. Czym jest wiara? Wiara jest wzrokiem, jest patrzeniem. Mamy spojrzeć na świat, na życie, na rzeczywistość, która nas otacza, oczami Pana Boga. A ta rzeczywistość często jest wypaczona, ponieważ jest skażona grzechem pierworodnym. Mi prawdę o grzechu pierworodnym kiedyś wyjaśnił jeden z moich uczniów w gimnazjum. To były dawne czasy, jak byłem młodym księdzem. Uczyłem jeszcze w szkole. Młodym naprawdę byłem. Kiedy przychodzi do mnie taki 13-letni student gimnazjum i mówi tak, proszę księdza, dlaczego ten świat jest niesprawiedliwie skonstruowany? Popatrzyłem na tego młodzieńca, mówi, Kubo, skąd u ciebie takie filozoficzne podejście do życia? Proszę księdza, bo żeby dostać 5 czy 6, to trzeba się napracować. Ale żeby dostać 1, wystarczy nic nie robić. To niesprawiedliwe. Ja mówię, Jasiek, Kuba, cały ten świat jest tak skonstruowany. Żeby wyrósł las, potrzeba lat. Ale żeby spłonął las, wystarczą godziny. Żeby wyrosła róża, potrzeba miesięcy. Ale żeby zniszczyć różę, kilka chwil. Bałagan robi się sam. Ja tak mam przynajmniej u siebie. A porządek trzeba się napracować. Macie tak? Ten świat jest niesprawiedliwie skonstruowany, ale nie dlatego, że Bóg takiego świata chciał, tylko że my po grzechu pierworodnym żyjemy w świecie, który jest jak dom z przechyloną podłogą i wszystko w tym świecie się stacza w dół. Jeżeli nic się nie robi, wówczas człowiek pogrąża się w marazmie, w byle jakości. I to jest prawda o świecie, w którym żyjemy. I do tego potrzebna nam jest wiara. Wiara, czyli wzrok, spojrzenie na tą rzeczywistość oczami Pana Boga. Kto nas może nauczyć wiary? Może zacznijmy od Abrahama, ojca wiary. Ojca największych religii monoteistycznych, judaizmu, islamu i chrześcijaństwa. Abraham, człowiek, który zaufał wbrew nadziei. Starzec, który zaufał głosowi, który usłyszał wewnętrznie, wyjdź z Ur Chaldejskiego i pójdź do ziemi, którą ci wskażę. I on poszedł. Zostawił wszystko, co znał, swój świat, swoją rodzinę. Zostawił wszystko, co było mu bliskie, swój majątek i wruszył. Pan Bóg powiedział, będziesz miał potomstwo tak liczne jak piasek na morzu, jak gwiazdy na niebie. Jest starcem, a potomka ciągle nie ma. Ale on ciągle nie traci nadziei, że Bóg wypełni swoją obietnicę. Abraham jest człowiekiem nadziei. I w pewnym momencie ta tajemnica i ta obietnica się realizuje. On w wieku 90 lat zostaje ojcem. Rodzi mu się Izaak. To zresztą piękne imię. Izaak znaczy uśmiech. No bo Abraham przez całe życie był smutny. Był pogrążony w smutku, tak jak jego żona Sara. Byli smutni i kiedy przychodzą trzej wędrowcy, Bóg w trzech aniołach przychodzi do nich pod dębami Mamre i objawia im, w przyszłym roku będziecie mieli syna. Sara wybucha śmiechem. I takie imię dostaje Izaak. Śmiech. Uśmiech. Abraham cieszy się, że jego nadzieja zostaje zrealizowana, zostaje ojcem. I wówczas pojawia się historia, która do dnia dzisiejszego budzi protest wśród czytających. To historia ofiary Abrahama, którą chciałbym, żebyśmy teraz wysłuchali. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: Abrahamie. A gdy on odpowiedział: oto jestem, powiedział: weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, i idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę. Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał ze sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość. I wtedy rzekł do swoich sług: zostańcie tu z osłem. Ja i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka. Wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego syna Abrahama: ojcze mój. A gdy ten rzekł: oto jestem, synu mój, zapytał: oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swojego syna. Ale wtedy anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto jestem. Anioł powiedział mu: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spojrzał barana uwikłanego rogami w zaroślach. Podszedł więc do niego, wziął barana i złożył go w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę Pan widzi. Stąd mówi się dzisiaj: na wzgórzu Pan się ukazuje. My czytamy tą historię bardzo prosto, ale nie wiem, czy wyczuwacie tam emocje, które tam są zawarte. Tam jest niezwykła rozmowa między synem a ojcem. Tam są trzy dni, w której rozmową jest milczenie. Ojciec i syn wędrują. Co musi przeżywać Abraham? Co musi dziać się w sercu ojca, który ma zabić swojego syna, jedynego? Co musi przeżywać? Co musi myśleć o Bogu, który dał mu syna, a teraz mu chce go odebrać? Jakie muszą rodzić się w nim myśli? My czytamy krótki dialog, który dzieje się między ojcem a synem. Ale to jest niezwykły dialog. Abraham idzie przed swoim synem, starzec, idzie na górę. Wspina się, 90-latek. A za nim idzie jego młody syn. I toczy się rozmowa, bo Izaak zorientował się, że są drwa, jest nóż ofiarniczy, ale gdzie jest ofiara, która będzie złożona? I Abraham mówi przepiękne słowa, które zapisane są w języku hebrajskim w ten sposób. Tam jest midrasz, który opowiada, że kiedy Abraham nie może spojrzeć wtedy na syna, kiedy syn mu zadaje to pytanie: ojcze mój, oto drewno, oto nóż ofiarniczy, a gdzie jest ofiara? I Abraham zaczyna płakać. Nie może odwrócić się, żeby spojrzeć na syna. Łzy ciekną mu po policzkach. I wówczas mówi genialne sformułowanie, które dokładnie w języku hebrajskim brzmi: Bóg się zatroszczy. Bóg się zatroszczy, synu mój. I płyną mu łzy. Choć sam nie rozumie tych słów. One dopiero stają się wyjaśnione w momencie, kiedy będzie wyciągnięte ostrze noża przeciwko Izaakowi. Kiedy on będzie świadom swojej śmierci. I Bóg rzeczywiście się zatroszczył. Rabini bardzo często w związanym Izaaku widzieli losy swojego narodu. Losy Izraela. Bardzo trudne, przeciwko któremu był wyciągnięte ostrze śmierci. I wielokrotnie Żydzi wsłuchiwali się w tą historię, aby na nowo uwierzyć nadziei, aby na nowo uwierzyć w Boga, który naprawdę się zatroszczy. Jeden z midraszy opowiada o tym, że kiedy Abraham wyciągnął nóż, Izaak zakrzyczał tak głośno, że Bóg rozdarł niebo. Izaak zobaczył, co dzieje się w niebie. Zobaczył rzeczy przyszłe. I wtedy się zaśmiał. Bo po tak wielkim napięciu emocjonalnym, które towarzyszyło całej wędrówce na górze, rozwiązanie tej tragicznej sytuacji znalazło się w baranie, który uwikłał się w gąszcz gałęzi. Izaak zobaczył baranka uwikłanego w gąszcz cierni. I on stał się odpowiedzią na tragiczny jego los. On stał się jego podmianą, on stał się jego wybawieniem. I wtedy Izaak zaczyna się śmiać. Po tak wielkim napięciu, po tak wielkim stresie zaczyna się śmiać, bo rozwiązanie zagadki staje się nieprawdopodobnie proste. Oto ten, który spojrzał w rzeczy przyszłe, może się uśmiechnąć. Pomyślmy przez chwilę. Jeżeli śmierć jest faktem, a Boga nie ma, zostaje nam rozpacz i bezsens i smutek. Ale jeżeli śmierć jest faktem, śmierć istnieje, jest niepodważalna i Bóg istnieje, to jest dla nas nadzieja. I o tym jest ta historia, historia Izaaka, która opowiada: Bóg się o ciebie zatroszczy. W Izaaku możemy zobaczyć każdy z nas siebie. Oto my jesteśmy tymi, którzy wchodzą na górę czasu. I dźwigamy na sobie narzędzie swojej śmierci. Na początku nie interesuje nas cel tej wędrówki. Teraźniejszość nam wystarcza. Śpiew ptaka, blask słońca, poranek. Nie pytamy, dokąd ta droga prowadzi. Wystarczy nam teraźniejszość. Ale im bardziej postępujemy w drodze ku górze, tym bardziej zastanawiamy się, dokąd to wszystko zmierza. I im bardziej posuwamy się w latach, tym bardziej zauważamy wokół siebie znaki śmierci, których wcześniej nie widzieliśmy. I widzimy i zastanawiamy się, czy przypadkiem całe nasze życie nie jest tylko i wyłącznie jakąś odmianą śmierci, jakąś odmianą umierania. Czy nie jest żartem, a nie jakimś darem. I wówczas pojawia się odpowiedź, która nawet nie jest wyjaśnieniem, ale jest nadzieją. Bóg się o ciebie zatroszczy. Bóg stoi na progu śmierci. Tam w sposób szczególny. Ja się o ciebie zatroszczę. Tym barankiem, który został uwikłany w gąszcz historii, to Jezus. On stał się naszą podmianą. Bóg nie tylko się zatroszczył, Bóg stał się troską. On stał się barankiem, który wszedł w historię naszego życia. On troszczy się o każdego z nas i stoi w naszej historii i mówi: nie zginiesz. Jeden z teologów XX wieku kiedyś porównał życie chrześcijańskie do bajki. I powiedział: życie chrześcijanina jest jak bajka. Ktoś może powiedzieć: no teraz to ksiądz popłynął, niezła bajka. W kościach strzyka, sił coraz mniej, coraz więcej chorób. Człowiek zaczyna coraz mniej pamiętać. No ksiądz cudownie opowiada, ale życie wcale nie jest bajką. No właśnie, życie chrześcijanina jest bajką. Zwróćcie uwagę, każda bajka, każda baś ma pewien schemat. Na początku pojawiają się bohaterowie, z którymi się zaprzyjaźniamy, w których wchodzimy z jakimiś relacjami, których lubimy. I nagle w życiu tych naszych bohaterów, których polubiliśmy, pojawia się jakaś tragedia, jakieś zło nieprzewidywalne. Zła macocha, okrutna królowa, królowa śniegu. Za każdym razem zło, które jest potężniejsze od naszych bohaterów. I się wydaje, że historia jest nie do rozwiązania. I pojawia się rozwiązanie, którego nikt wcześniej się nie spodziewał. Nie wiem, ja bardzo lubię taką bajkę bardzo współczesną. Nie wiem, czy ktoś oglądał Szereka. Czy ktoś z was się spodziewał, że Fiona jest ogrem? Rozwiązanie, którego nikt się nie spodziewał. Życie chrześcijanina jest jak bajka. Ale nie dlatego, że wszystko się układa według naszej myśli, według naszych planów, według naszych scenariuszy, ale dlatego, że Bóg się zatroszczy. Nasze życie ma zawsze szczęśliwe zakończenie. I nie chodzi o jakiś tani optymizm, o taki amerykański keep smiling, uśmiechnij się, bądź ciągle uśmiechnięty, ale chodzi o prawdziwą chrześcijańską nadzieję, że Bóg o mnie naprawdę się troszczy. Że Bóg angażuje się w moje życie, że Bóg dał się uwikłać w historię mojego życia, jest częścią mojego życia. I mówi: możesz się uśmiechnąć, bo pomimo choroby, pomimo starości, pomimo niedołężności, pomimo śmierci, twoje życie ma sens. Bóg się o ciebie zatroszczy. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę teraz pomodlili się psalmem, który mi osobiście jest bardzo bliski. To jest psalm, który opowiada o tym, jak Bóg się troszczy. Są takie psalmy, które znam na pamięć. Wielokrotnie je odmawiałem w bezsenną noc w szpitalach. Przy dźwięku aparatury medycznej, kiedy wszystko się wydawało bez sensu. Kiedy człowiekowi się wydawało, że to już koniec. I pamiętam, wielokrotnie ten psalm do mnie powracał. Psalm, który opowiada o tym, że są sytuacje w naszym życiu, które nas przerastają, na które nie mamy wpływu. Ale Bóg się o ciebie zatroszczy. Pozwólmy, żeby ten psalm, te słowa teraz nas poruszyły. Bo w słowach Pisma Świętego, w słowach Pana Boga, nie chodzi o to, że nam mają przekazać jakąś treść, jakąś informację. One mają nas formować, one mają nas przekształcać, one mają nam dawać nadzieję. Oto psalm opowiadający o Bogu, który o nas się troszczy. Postarajmy się tymi słowami teraz przez chwilę pomodlić.
Panie, moje serce się nie pyszni, moje oczy. Nie dbam o rzeczy wielkie, ani o to, co przerasta me siły. Lecz uspokoiłem i uciszyłem moją duszę, jak dziecko na łonie swej matki. Jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza. Izraelu, złóż nadzieję w Panu teraz i na wieki.
Trudno mi zliczyć, ile razy ten psalm odmawiałem nocą. Jak człowiek jest młody, zdrowy, wszystko może. Ale kiedy pojawia się choroba, która przerasta jego możliwości, liczy na Boga i wierzy w to, że Bóg się o niego zatroszczy. Polecam wam, to jest psalm 131. Warto mieć takie słowa, które przywracają nam nadzieję. Warto mieć takie słowa, do których się wraca. Myślę, że każdy z was wie, co to są bezsenne noce. Mam rację? Myślę, że każdy z was ma takie chwile, że nie może spać, że myśli kłębią mu się w głowie, że nie potrafi znaleźć równowagi. Jest jak na statek na morzu, który jest wzburzony, na wzburzonych falach. Jest burza i nie potrafi uspokoić tych myśli. Tak, Bóg potrafi poukładać nasze emocje, nasze uczucia, nasze myśli. Tylko On może nas uporządkować, nikt inny. On naprawdę o nas chce się zatroszczyć i pojawia się na progu, szczególnie na progu śmierci i mówi: ja o ciebie się zatroszczę. Pójdźmy dalej w naszym rozważaniu opatrzności Bożej. Mojżesz. Niesamowity człowiek. Książę Egiptu. Ten, który miał władzę. W pewnym momencie staje się bankrutem. Nic nie posiada. Odniósł totalną porażkę. Ucieka ze swojego królestwa. Nic nie ma. To musi być dla niego niesamowicie upokarzające, kiedy pasie nawet nie swoje owce, a owce swojego teścia. On nic nie ma. Jest bankrutem. Jego życie jest porażką, jest przegraną. Kiedy tak bez nadziei porusza się po górach, wypasając owce i szukając dla siebie sensu, widzi znak, który go zaciekawia. Krzak, który płonie, ale się nie spala. Rozpoznaje w tym krzaku Boga. Zdejmuje sandały. I trwa taka rozmowa. Mojżesz rzekł do Boga: oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz oni mnie zapytają, jakie jest jego imię. Co im mam powiedzieć? Bóg odpowiedział Mojżeszowi: jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz synom Izraela: jestem, posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: tak powiesz Izraelitom: jestem Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Jestem, posłał mnie do was. To jest moje imię na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. Mojżesz przechodzi z Bogiem na ty. W wierze jest tak, że na początku to jest Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba, ale w pewnym momencie musimy dojść do takiej chwili, kiedy przechodzimy z Bogiem na ty, kiedy wiara staje się spotkaniem, tak jak w życiu Mojżesza. Tylko to nie było łatwe życie, tak jak powiedziałem. To jest historia strasznie trudna, ponieważ Mojżesz ma pójść do narodu wybranego, który jest w niewoli w Egipcie. narodu, który ma prawo myśleć, że Boga nie ma, bo to ten naród zostaje sprowadzony, zredukowany do niewolników. Są skatowani niewolniczą pracą. Patrzą, jak ich synowie topieni są w Nilu. To jest eksterminacja całego narodu. I oto Mojżesz ma pójść do tego narodu i powiedzieć, że jest Bóg. Jeżeli Bóg jest i tak wygląda świat, to lepiej dla tego Boga, żeby wcale go nie było. Ale to jest bardzo ważne, żeby to usłyszeć. Bóg mówi, jestem Bogiem mocnym. Jestem silniejszy od zła, które cię dotyka. Nie wypadłeś z moich rąk. Nie zapomniałem o tobie. Twoja historia, twoje życie nie jest przypadkową historią pośród wielu innych. Nie jesteś przypadkiem ewolucji. Chciałem cię, pragnąłem cię. Jesteś przeze mnie ukochany. To słowo jestem, to nie jest jakaś teologiczna zagadka, którą trzeba rozważać. To jest obietnica miłości. To nie jest grecka filozofia bytu, który jest. Grecka filozofia powstaje dopiero kilka wieków później. To imię zawiera obietnicę, obietnicę miłości. To jest takie jestem, jak dziecko inaczej. To nie jest takie jestem, jak w wojsku na przykład dowódca sprawdza listę i się pyta, Kowalski jestem, Nowakowski jestem, Celejewski jestem. To nie takie jestem, jak w szkole, kiedy sprawdzana jest lista obecności. Ale to jest takie jestem, kiedy dziecko budzi się spocone, bo przyśnił się koszmar. I podchodzi mama i mówi, jestem przy tobie. To tylko sen. Jesteś bezpieczny. Nie wypadłeś z moich rąk. Ja się o ciebie zatroszczę. To jest takie jestem. Bóg tak się przedstawia. Jestem w historii twojego życia. Nie zgubiłem cię. Nie wypadłeś mi z rąk. Nie zapomniałem o tobie. Izraelici tak myśleli. I Bóg mówi, jestem Bogiem mocnym. To samo mówi Jezus o sobie. Jezus, kiedy rozpętuje się burza na Jeziorze Galilejskim, przychodzi do apostołów, którzy są zalęknieni, przestraszeni i mówi, jestem. Nie jestem jakąś zjawą. Jestem Bogiem prawdziwym, Bogiem mocnym. I nie uspokaja burzy, ale pozwala Piotrowi przyjść po wzburzonych falach do Niego. Strasznie lubię ten moment, bo wyobrażam sobie świętego Piotra, który potem wielokrotnie próbował chodzić po wodzie i mu nie wychodziło. Bóg mówi, jestem obecny w twoim życiu. Jestem i działam, ale nie tak, jak ty się tego spodziewasz. Nie tak, jak ty tego oczekujesz. Bo my często oczekujemy, że Bóg ma realizować w życiu nasze potrzeby, nasze oczekiwania. A Bóg realizuje swoje obietnice. Historia Izraela to historia nieustannych porażek, nieustannych klęsk. Bóg mówi, jestem, opiekuję się tobą, a oni od tego Boga odchodzą. To historia życia każdego z nas. To historia opowiedziana na wiele sposobów w Piśmie Świętym. Wierności Boga i zdrad człowieka. W VI wieku przed narodzeniem Chrystusa pojawia się kolejna niewola. Niewola babilońska. Można powiedzieć, w danym momencie Izraelici odczytywali to jako największy dramat, największe zło. Jerozolima zniszczona, świątynia zburzona. Nie ma do czego wracać. Ale kiedy patrzymy w szerszej perspektywie, kiedy patrzymy w szerszym horyzoncie, okazuje się, że ten moment niewoli babilońskiej stał się błogosławieństwem. Bo właśnie tam, w VI wieku, przed narodzeniem Chrystusa, po raz pierwszy zostały spisane księgi pięcioksięgu. Wcześniej te wszystkie historie o Abrahamie, o stworzeniu, były przekazywane ustnie. Ale w czasie niewoli babilońskiej zostały spisane. One nigdy nie zostały spisane, ale zostały spisane dlatego, że Izraelici bali się, że ich tożsamość zostanie rozmyta, że oni zapomną, kim są, zapomną prawdę o sobie. I moment niewoli staje się niewolą momentem błogosławieństwa. Momentem, kiedy spisują swoją historię. Ale podobna historia dzieje się w życiu i w historii chrześcijan. Chrystus po zmartwychwstaniu mówi do apostołów i do uczniów: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. A oni co? Zostają w Jerozolimie. Zostają w świecie, który znają, pośród swoich sąsiadów. Nie chcą się z tego miejsca ruszać, bo dobrze go znają. I wówczas następuje prześladowanie chrześcijan, które rozpoczyna się od śmierci świętego Szczepana. I uczniowie Chrystusa uciekają z Jerozolimy na Cypr, do Antiochii, na południe Jerozolimy. I wówczas Ewangelia zostaje zaniesiona również do Europy. Gdyby nie nastąpiły prześladowania, Ewangelia by do nas nie dotarła. Nigdy nie wyszłaby z Jerozolimy. Zresztą ten fragment Dziejów Apostolskich strasznie lubię. W Antiochii chrześcijan było już tak dużo, że trzeba było tą grupę jakoś nazwać i nazwali ich chrześcijanami, to znaczy krewnymi Chrystusa. Chrystusowymi, to o nas. Bóg mówi: jestem w historii twojego życia. Jestem Bogiem mocnym, Bogiem silnym. Bóg nie, kiedy czyta się Pismo Święte, Bóg nie obiecuje, że jeśli pójdziesz za mną, w twoim życiu nie będzie choroby, nie będzie cierpienia, nie będzie bólu, nie będzie śmierci, w twoim życiu nie będzie ci brakowało pieniędzy, nie doświadczysz bankructwa. Nie ma takiej obietnicy w Piśmie Świętym. Bóg składa inną obietnicę. Że nawet jeśli w twoim życiu pojawi się starość, choroba, niedołężność, cierpienie, ból, śmierć, ja jestem i przeprowadzę cię przez tą historię bezpiecznie. Zaufaj mi. Bóg zna nas lepiej niż my sami siebie. Bóg przenika nasze serca, zna nasze myśli, zna słowa, zanim je wypowiadamy. Więcej, On znał nas, zanim zostaliśmy utkani w łonach naszych mam. I to nie jest poznanie, które ma nas zawstydzać, ale to jest poznanie, które mówi o miłości. Kocham cię, pragnę cię, jestem w historii twojego życia. Chciałbym, żebyśmy posłuchali i pomodlili się kolejnym psalmem, 139, który mówi o Bogu, który jest obecny w naszym życiu. Bogu, który zna nas, przenika nas i troszczy się o każdego z nas. Posłuchajmy.
Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli. Przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę. I znasz wszystkie moje drogi. Zanim słowo się znajdzie na moim języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Ty ze wszystkich stron mnie ogarniasz i kładziesz na mnie swą rękę. Gdzie ucieknę przed duchem Twoim? Gdzie oddalę się od Twego oblicza? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. Jesteś przy mnie, gdy położę się w otchłani. Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, gdybym zamieszkał na krańcach morza, tam również będzie mnie wiodła Twa ręka i podtrzyma mnie Twoja. Twoja prawica. Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię Cię, że mnie tak cudownie stworzyłeś. Godne podziwu są Twoje dzieła.
To poruszające, że Bóg nas zna. Bóg nas przenika. My sami często dla siebie samych jesteśmy tajemnicą. Nie rozumiemy siebie. On nas zna, kocha i jest obecny w naszej historii. Mówi, jestem. Daj się poprowadzić, daj się przeprowadzić przez historię, którą przeżywasz. Chociażby był to największy mrok, największa burza, spiętrzone fale, ja Cię przez nią przeprowadzę. Jestem Bogiem mocnym. Opatrzność, jej znak dla współczesnego człowieka. Najpiękniejszym znakiem opatrzności jest krzyż. I zdanie, które jest sercem Pisma Świętego. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jeżeli nie czytałeś Pisma Świętego, zacznij od tego fragmentu. Jeżeli znasz Pismo Święte, powtarzaj sobie ten fragment wielokrotnie. To jest fragment, który mówi o nieprawdopodobnej miłości Boga. To zdanie jest pełne nieoczywistości. Bo czy miłość do świata jest oczywista? Nie mówię o miłości do gór, lasów, łąk, jezior. Ale czy miłość do człowieka jest oczywista? Czy ktoś z nas tutaj obecnych może powiedzieć, zasługuje na miłość, należy mi się miłość? Ja nie mam takiej odwagi. Każdy z nas rozpoznaje, że ma w sobie mnóstwo pożądliwości, chciwości, pychy, różnych pragnień. Wielokrotnie słyszę takie sformułowanie, nie cierpię pychy. To oczywiste. A pyszałka? A chciwca? Bardzo łatwo się kocha ludzi, którzy i staje się po stronie ludzi, którzy zginęli w czasie wojny. Ale czy można kochać nazistów? Kiedy chodzi się po Birkenau czy Auschwitz, Oświęcimiu, wówczas zawsze jest po stronie się ofiar. Ale czy można być tym, który kocha katów? Łatwo kochać ofiary aktów terrorystycznych, ale tych, którzy te akty terrorystyczne wszczynają. Łatwo kochać tych, którym gdzieś w życie się wywróciło, gdzieś im się życie nie udało, ale tym, którzy to życie się nie udało z ich własnego powodu, z powodu alkoholizmu, z powodu jego lenistwa. Ale to jest dopiero początek owej nieoczywistości miłości Pana Boga, bo my często stajemy w ramach tych, którzy chcieliby podpowiadać Panu Bogu, kogo można kochać, kogo należy kochać, komu należy się miłość. My się takimi czynimy, że chcielibyśmy Bogu podpowiedzieć, temu należy się, a jemu nie. Kto z nas może stanąć przed Bogiem i powiedzieć, należy mi się Twoja miłość? Ale to jest dopiero początek tej nieoczywistości, bo o wiele bardziej nieoczywiste, że Bóg kocha, jest to, jak kocha. Tak Bóg kocha świat, że Syna swego jednorodzonego dał. I tutaj trzeba spojrzeć na krzyż. Tu nie chodzi o Boga w ogólności, jakiegoś abstrakcyjnego, ale o Boga, który objawił się na Golgocie. O Boga, który nie oszczędził swojego Syna, ale oszczędził Syna Abrahama. O Boga, który zawsze więcej wymaga od siebie niż od nas. Krzyż stoi w centrum samego chrześcijaństwa. Krzyż jest punktem odniesienia do wszystkiego, co robimy w życiu. Pod krzyżem nie ma banalnych pytań i błahych odpowiedzi. Pod krzyżem człowiek może zobaczyć prawdziwego Stwórcę. I pod krzyżem człowiek może powiedzieć Bogu: niech będzie tak, jak Ty chcesz. Tylko mnie nie opuszczaj. Tylko mnie nie zostawiaj. Tylko bądź przy mnie. My często, kiedy ktoś cierpi z naszych bliskich, kiedy doświadcza jakiejś choroby, jakiegoś nieszczęścia, modlimy się, aby Pan Bóg uleczył tą chorobę. Modlimy się, aby Pan Bóg zabrał to cierpienie. Nie ma w tym nic złego. Jest to nasze, ludzkie. Ale czy pojawia się w nas również taka modlitwa? I dobrze było, żebyś taka modlitwa pojawiała. Panie Boże, spraw, aby w tym człowieku, w tym wydarzeniu objawiła się Twoja wola. Aby on, ona potrafił wypełnić w tym doświadczeniu Twoją wolę. Tylko człowiek, który spojrzał na krzyż, może zrozumieć sens swojego życia. Oto baranek, który dał się uwikłać w historię tego świata. Oto baranek, który dał się uwikłać w historię mojego życia. I mówi: nie jesteś sam. Jestem w Twoim życiu. Chcę w Nim obecny być. Z listu do Hebrajczyków. Chrystus podczas swojego życia z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swojej uległości. Czy ktoś rozumie ten tekst? Chrystus rzeczywiście za swojego życia wołał: Ojcze, oddal ode mnie ten kielich. W Chrystusie był lęk, był strach przed śmiercią. I autor listu do Hebrajczyków mówi: i został wysłuchany. Przecież umarł. W sposób haniebny. W krzyżu, śmierć na krzyżowa, nie chodziło tylko i wyłącznie o tym, że ktoś umiera. Ale chodziło o to, że to była śmierć hańbiąca, upokarzająca. Autor mówi: został wysłuchany, przecież umarł. Otóż Bóg wysłuchał swojego Syna. Wskrzesił Go po 3 dniach. Taki jest Bóg. Bóg nie spełnia naszych oczekiwań. Bóg spełnia swoje obietnice, realizuje swoją wolę, nie nasze pragnienia. Kiedy oczekiwano na Mesjasza, wszyscy sądzili, że kiedy przyjdzie Mesjasz, zlikwiduje na świecie 3 rzeczy. Cierpienie, grzech i śmierć. I kiedy przyszedł Mesjasz, żadnej z tych 3 rzeczy nie zlikwidował w świecie. Ale w cierpieniu trzyma człowieka za rękę i mówi: nie jesteś sam. W grzechu przynosi przebaczenie. W śmierci daje zmartwychwstanie. Chrystus zaufał swojemu Ojcu i się nie zawiódł. Kiedy czyta się dokumenty opisujące całun toryński, to jest materiał, który podobno na Ziemi jest najbardziej przebadany przez naukowców. To przeraża forma cierpienia zadana temu człowiekowi, który był owinięty w ten całun. Tam było ponad 600 ran wydzierających mięśnie z ciała. Naukowcy opisują, że kolana były tak zbite, że nie mogły się zginać. To od upadku pod krzyżem. Ramię tego człowieka z całunu było zdarte do kości, tam nie było żadnego mięśnia. I nieprawdopodobna rzecz, przy tak okrutnej męce, przy tak okrutnym cierpieniu, przy tak wielkim bólu, Chrystus nie przestaje Boga nazywać Ojcem. Chrystus do końca ufa swojemu Ojcu, mówi: Abba, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Abba, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. To jest nieprawdopodobny skok zaufania. To jest to, co mówiłem na początku. Wiara jest wzrokiem, jest umiejętnością spojrzenia na rzeczywistość, która nas otacza, na świat, w którym żyjemy, oczami Pana Boga. Że On nie jest taki, jaki Bóg chciał, ale w tym świecie, w którym żyjemy, możemy realizować Jego wolę. Opatrzność Boża, która nad nami czuwa. Bóg, który mówi: jestem obecny w Twoim życiu. Troszczę się o Ciebie. Bóg nie obiecuje, nie ominą Cię cierpienia, nie ominie Cię choroba, nie ominie Cię śmierć, nie ominie Cię niedołężność. Takich rzeczy nie obiecuje. Bóg mówi: zatroszczę się o Ciebie. Szczególnie na progu śmierci. Jestem w Twojej historii. Jestem Bogiem mocnym. Chrystus nie zawiódł się na swoim Ojcu. Nie zawiódł swoich apostołów, którzy Jemu zaufali. I tą wiarę my, apostołów, dalej kontynuujemy. Bo nasza wiara opiera się na wierze apostołów. Chciałem, żebyśmy na zakończenie wsłuchali się w ostatni, trzeci psalm. Psalm 91. To jest psalm opisujący opatrzność Bożą. Boga, który czuwa. Boga, który się troszczy. Boga, który wchodzi w historię naszego życia. Postarajmy się tymi słowami pomodlić.
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam. Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę. Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą. Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej, ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe. Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu, bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz. Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
I oto tajemnica opatrzności Bożej. Oto wielka tajemnica naszej wiary. Tej tajemnicy człowiek nie mógł sam wymyśleć. Mógł ją jedynie odkryć. Boga, który kocha aż tak. Boga, który miłuje człowieka aż tak. Oto wielka tajemnica naszej wiary. Kiedy byłem młody, modliłem się, abym nigdy nie zgrzeszył, abym nie cierpiał, aby nigdy nie bolało. Ale im bardziej posuwałem się w latach, tym bardziej odkrywałem, że to utopia, że to niemożliwe, nie ma na to żadnej nadziei i szansy. Im jestem starszy, tym bardziej modlę się, aby żadne cierpienie, żaden ból nigdy nie odłączyły mnie od Chrystusa. Oto tajemnica Boga. Wielka tajemnica naszej wiary. Boga, który mówi: jestem w Twoim życiu. Troszczę się o Ciebie. I moje obietnice są pełne. Ja je wypełnię. Zaufaj mi i daj mi się poprowadzić. Amen.